Miał i szczęść Boże, kłaniam się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, trzecia odsłona tego artykułu Budzisza w portalu Polityce. Proszę zwrócić, cały czas zwracać uwagę na to, z jakiej pozycji ten człowiek pisze. Nie z pozycji Polaka, nie z pozycji zatroskanego Afryką człowieka. Nie z pozycji człowieka, który powiedzmy sobie jest altruistą i chce. Polak w przypadku Afryki może być altruistą, może sobie pozwolić na coś takiego. I nie ma tu rozważań o tym, co by było najlepsze dla krajów Afryki, jak one to powinny rozgrywać, żeby wykorzystać możliwości, mimo wszystko możliwości, jakie się przed nimi rysują. Nie. Tu jest niestety, jak zawsze u tego człowieka, u tego propagandysty, niestety jest analiza interesów amerykańskich. I to analiza, taka pozytywna analiza oczywiście interesów amerykańskich. On się zajmuje interesami amerykańskimi. Dlaczego my się, Polacy, mamy zajmować interesami amerykańskimi? Czy niemieckimi, czy rosyjskimi, czy żydowskimi, jakimikolwiek? Czy nie mamy polskich własnych interesów? No ale widocznie nie. Tak, mili Państwo, więc wracam do cytowania tego artykułu. To zaś oznacza i to, że Ameryka nie może porzucić Afryki, i to, że do tej rywalizacji należy się przygotować. Dotychczasowe instrumentarium, jakim posługiwała się amerykańska dyplomacja, zdaniem autorów, jest już niewystarczające. Przede wszystkim dlatego, że miała ona wymiar narodowy. W cudzysłowie narodowy, co praktycznie oznacza, że amerykańską linię polityczną realizowali ambasadorzy Stanów Zjednoczonych w poszczególnych państwach. Miał to swoje dobre strony, bo dodawało polityce Waszyngtonu profesjonalnej głębi, ale obecnie już nie wystarcza. I tu pozwolicie Państwo, że zwrócę uwagę, że tą profesjonalną głębię zapewne pani realizowała w Polsce pani Mosbacher. No jeśli taką intelektualną głębię amerykańskiej polityki zagranicznej realizowali w ten sam sposób ambasadorzy Stanów Zjednoczonych w poszczególnych krajach afrykańskich, to ja rokuję jak najgorzej Stanom Zjednoczonym. Nie dlatego, że ich nie znoszę, bo to jest oczywiste, ale dlatego, że taka intelektualna głębia, jak ją zaprezentowała pani Mosbacher, to jest coś najgorszego, to jest najgorszy sposób reprezentowania interesów jakiegokolwiek kraju przez ich ambasadorów. Cytuję dalej. Miało to swoje dobre strony, bo dodawało profesjonalnej głębi. Przepraszam. Zagrożenia, które rysują się przed państwami kontynentu, mają wymiar ponadpaństwowy, a nawet ponadregionalny. Tak? Z plagami klimatycznymi, zagrożeniem islamistycznym, migracjami ludności walczyć trzeba w skali całego kontynentu, a aktywnym w państwach afrykańskich amerykańskim ambasadorom brakuje środków, personelu, możliwości koordynacji swoich działań, poczynań, aby nadać im szerszy wymiar. No tak, ja myślę, że dla mnie jest oczywiste, że każde z tych 54 państw afrykańskich, dla niego przede wszystkim, dla każdego z tych państw, przede wszystkim jest ważny klimat, sprawa klimatu, tak. Jak przestaną bąki puszczać, to klimat się poprawi. Czyli kołkiem należy pupy zatkać i będzie dobrze. Zagrożeniem islamistycznym, no jestem przekonany, że to zagrożenie islamistyczne też jest odczuwalne absolutnie wszędzie i na każdym kroku. Ciekaw jestem tylko, że ja nigdy od żadnego Afrykańczyka nie słyszałem o zagrożeniu islamistycznym. To znaczy, ujmę to w ten sposób. A poszczególne kraje jakoś sobie tam dają radę z tymi swoimi problemami religijnymi. No bo to trzeba na tej płaszczyźnie rozpatrywać, prawda? Nawet jeśli islam jest religią wojującą, no to w dalszym ciągu to należy w tej kategorii rozpatrywać. Ja myślę, że to zagrożenie islamistyczne to jest pojęcie, które zostało ukute przez białe małpy i narzucone Afrykańczykom. No ale to jest tylko mój punkt widzenia. A cytuję. Walka z islamistyczną partyzantką Boko Haram musi odbywać się równocześnie w Kamerunie, Nigrze, Nigerii i Czadzie. Problemów Somalii nie rozwiąże się bez zaangażowania Etiopii, Kenii, Ugandy i Burundi. Ciekawe. Znaczy, ja myślę, że to jest... Gdyby tak powiedzieć, że w tym w warunkach europejskich, gdyby tak powiedzieć, że problemów Polski nie rozwiąże się bez zaangażowania Rosji, Niemiec, no i otaczających nas innych krajów typu Norwegia i Szwecja, no to pewnie zgodzilibyście się Państwo z taką tezą? Bo ja nie. No ale cóż, to jest. Tutaj piszą o tym amerykańscy oficerowie, no a akceptuje to ten biedak polski. Hicks, Atwell i Coligny, czyli ci Amerykanie, otwarcie przyznają rację Paryżowi, który chce stabilizować sytuację w Mali. Już kilka lat temu przyjął tego typu regionalną perspektywę i prowadzi swoje operacje również w sąsiedniej Mauretanii, Nigrze, Burkini Faso, a nawet dalej położonym Czadzie. No, ja myślę, że Paryż wie, co robi. Po prostu realizuje swoje interesy imperialne. Znaczy, im się jeszcze wydaje w Paryżu, że są imperium. Cytuję dalej. Powrót rywalizacji mocarstw nie oznacza, i to jest cytat z tych Amerykanów, że Stany Zjednoczone mogą odwrócić swoją uwagę od Afryki, argumentują. Wręcz przeciwnie, zwiększona aktywność Rosji i Chin na kontynencie będzie wymagała pogłębienia zaangażowania ze strony USA. Aby promować stabilność, dobre rządy i otwartość gospodarczą w Afryce, oczywiście na siebie, to jest jasne, a jednocześnie przeciwdziałać nieliberalnym wpływom mocarstw, nieliberalnym, czyli jak mocarstwa liberalne mają wpływ w Afryce, to wszystko jest jak najlepszym porządku. Jeśli mają wpływ na Afrykę mocarstwa nieliberalne, to nie. Coś mi to mówi. Czy to przypadkiem nie jest filozofia Kalego, ta? Z tej okropnej książki W pustyni i w puszczy? Henryka Sienkiewicza? Tak. A proszę Państwa, tak. Przepraszam, jeszcze raz przeczytam ten akapit. Aby promować stabilność, dobre rządy i otwartość gospodarczą w Afryce, to pewnie otwartość gospodarcza to jest taka sama jak francuska i jak amerykańska, prawda? Bardzo interesująca otwartość. A jednocześnie przeciwdziałać nieliberalnym wpływom mocarstw, rywali, Stany Zjednoczone będą potrzebować strategii regionalnej, która będzie w stanie stawić czoło zagrożeniom ponadnarodowym. W przeciwnym razie Ameryka ryzykuje utratę pola i zdobycie przewagi przez strategicznych rywali. Tak. Więc, mili Państwo, ja myślę sobie, że na razie również zakończył tą część, ponieważ wprawdzie niewiele zostało, ale chciałbym jeszcze parę rzeczy na ten temat powiedzieć, ponieważ no, są rzeczy ważne i ważniejsze, a ten artykuł mówi o rzeczach naprawdę istotnych. Nie tylko z punktu widzenia Chin. On opisuje pewne ruchy geostrategiczne na świecie, które dzieją się wokół Afryki. I jeśli tego nie zrozumiemy, nie będziemy świadomi, że tak jest, to będą nas w dalszym ciągu mogli bombardować różni propagandyści artykułami typu, że Chiny ponownie kolonizują Afrykę. Tak, bo taka jest narracja. Przepraszam. No cóż, w związku z tym pozwólcie Państwo, że na razie przerwę tą prezentację tego artykułu i wrócę ponownie za chwilę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.